I tak, drodzy Państwo, witamy się z Państwem w środę 13 grudnia o poranku w NET. Mam nadzieję, że już powoli Państwo budzicie się do życia, macie dużo energii na kolejny dzień, tak naprawdę na resztę tego tygodnia. Słuchacie Państwo poranka w NET. Dzisiaj oczywiście zdominowany on będzie przez tematy związane z polską polityką. Ja nazywam się Jaśmina Nowak, audycję realizuje Wojciech Piątek, wydaje Ksenia Parmańczuk, a o to, żebyśmy byli z Państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie, zadbał Konrad Tomaszewski. Przypominam, że można śledzić też trochę tak radio od kuchni, to co tutaj się dzieje właśnie na transmisji live na naszym YouTubie. Przypominam także, bo z ważnych informacji, dzisiaj obchodzimy dzień w Brazylii, tak naprawdę obchodzony jest dzień marynarza, a cały czas trwa nasza akcja patronite.pl/radiownet. Mamy nadzieję, że chcecie Państwo tworzyć te media wspólnie razem z nami, że czerpiecie, dowiadujecie się ważnych, ciekawych informacji o Polsce, a także o świecie, bo przypominam o wszystkich naszych studiach zagranicznych, a skoro o Polsce mowa, no to oczywiście wszyscy żyjemy wczorajszym dniem przy ulicy Wiejskiej, wczorajszym dniem w Sejmie. Wczoraj Sejm w głosowaniu udzielił wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska. W związku z tym dziś o 9 rano w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie jego rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę. My oczywiście to wszystko będziemy dla Państwa relacjonować. Jeszcze kilka ważnych informacji. 13 grudnia to oznacza, że jak to się stało, że do końca roku pozostało już tylko 18 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Łucja, Róża i Walenty. Bardzo składam im oczywiście serdeczne życzenia. Jeszcze z ważnych informacji, w Polsce dzisiaj obchodzimy oczywiście Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, a także Dzień Księgarza. Jeżeli chodzi o gości poranka w NET, no to dzisiaj trochę można powiedzieć, że powędrujemy w stronę naszej zachodniej granicy zachodniopomorskiego. Pojawi się pan Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego. Pojawi się także Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości właśnie ze Szczecina. Będziemy także wędrować gdzieś i spoglądać gdzieś w kierunku Chin. O, tutaj pojawi się Andrzej Zawadzki, Liang. O godzinie 8.10 pojawi się poseł i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, a także połączymy się z panem Ireneuszem Rasiem, posłem Trzeciej Drogi, i z panem Michałem Grynem, bosmanem Radia Wnet, grafikiem komputerowym, który dołączył właśnie do naszej żółtej łodzi podwodnej. Teraz, drodzy Państwo, na kilka chwil przeniesiemy się prosto na salę sejmową. Posłuchajmy wczoraj pierwszego exposé premiera Donalda Tuska.
Panie marszałku, panie posłanki, panowie posłowie, czcigodni goście. 16 lat temu miałem zaszczyt wygłosić pierwsze exposé w roli premiera rządu Rzeczpospolitej. Jedno zapamiętałem, pewną lekcję, i wyciągnąłem z niej wnioski. Chciałem wtedy powiedzieć o wszystkim. Byłem premierem debiutantem i mówiłem ponad 3 godziny. Dostałem z domu telefon z taką przestrogą. Mówiłeś wtedy 3 godziny i to, co zapamiętali Polacy, to to, że mówiłeś 3 godziny. I w związku z tym dzisiaj pozwolicie Państwo, że skupię się na sprawach najpoważniejszych. Jestem przekonany, że ten podniosły moment, bo takim jest przecież ten dzień, wymaga poważnej narracji. Za nami bardzo brutalna i spektakularna kampania wyborcza. Polska polityka od kilku ładnych lat zatraciła powagę debaty publicznej, mimo że okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne, dramaty, jakie dotknęły w tych latach i nasz naród, i cały świat. Pandemia, wojna, kryzys migracyjny. A mimo wszystko trudno nam było, i mówię to o nas wszystkich, trudno nam było czasami wydobyć z siebie ton powagi i takiej pełnej odpowiedzialności, która spoczywa na nas wszystkich w tych jakże trudnych czasach. Wczoraj miałem okazję i dziękuję za zrozumienie Państwa podziękować moim najbliższym, ale dzisiaj moje wystąpienie chciałbym rozpocząć od podziękowań wobec tych wszystkich, którzy przez te lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, że Polska może być, bo na to zasługuje, najlepszym miejscem na ziemi.
I drodzy Państwo, poranek w Radiu Wnet trwa. Przed momentem słuchaliśmy fragmentu wczorajszego expose już premiera Donalda Tuska, chociaż o godzinie 9 dzisiaj zaprzysiężenie rządu, a temu przemówieniu przysłuchiwał się także nasz pierwszy gość, pan Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Witam panią, witam państwa, dzień dobry.
No to może najpierw zacznijmy od oceny, od tego, co było ważne we wczorajszym przemówieniu Donalda Tuska.
To znaczy muszę się, bo jesteśmy w takim miejscu i w takim radiu, gdzie prawdomówność jest obowiązkiem, więc muszę się przyznać, że całego expose pana premiera Donalda Tuska nie wysłuchałem, no ale załóżmy, że te 80-90% czasu, gdy Donald Tusk poświęcał na przekonywanie Polaków do swojego rządu, na to jego expose poświęciłem. Ale co mnie uderzyło? Trzy rzeczy mnie uderzyły. To znaczy po pierwsze retoryka Donalda Tuska, ten język do opisu rzeczywistości, on jest oczywiście całkowicie zafałszowany, to znaczy język jest wykrzywiony i jest stworzona jakby taka równoległa rzeczywistość po to, by no, czerpać emocje oczywiście potrzebne do sprawowania władzy właśnie z tej równoległej, całkowicie również i zafałszowanej rzeczywistości. To znaczy mi się wydaje, jak słucham Donalda Tuska, że my żyjemy, pan premier i ja, żyjemy jednak zupełnie w innych miejscach na świecie. Proszę zwrócić uwagę na język, który jest powrotem do języka wychodzenia Polski z komunizmu. Tam też przy okrągłym stole zasiadała demokratyczna opozycja. Proszę zwrócić też uwagę na pewien symbol, używa cały czas do określenia tej grupy ludzi, która zdecydowała się z nim wziąć władzę. Używa sformułowania koalicja 15 października. Jedna z posłanek wprost nawołuje do klasycznej piosenki polskiej, do piosenki, którą wszyscy znamy i mówi o tym, że szczęśliwej Polski już czas, albo że nadszedł czas, prawda? A to muszę sobie, to wynotowałem, bo oglądałem wczoraj, bardzo dokładnie też śledziłem Twittera, w tym Wojtka Wybranowskiego i Wojtek Wybranowski zwrócił uwagę podczas, na bieżąco komentując wystąpienie Tuska, że na przykład pan premier powiedział, żeby Polki i Polacy zobaczyli, jak wygląda las, to nasz święty zasób narodowy. I to jest druga rzecz, o której chcę powiedzieć. To znaczy premier Tusk przedstawiał swoją koncepcję rządzenia Polską tak, jakby on i jego formacja nigdy w Polsce nie rządzili. Tak jakby nie mieli nic wspólnego z tym, co się w Polsce wydarzyło do 2015 roku, a zostało to po wielokroć przez różne podmioty, różne media, osoby opisane. Tusk mówił tak, jakby nie było tych wszystkich komproczynów, które doprowadziły jednak do upadku jego rządu, dokładnie oczywiście premier Ewy Kopacz i jego, no tutaj cudzysłów, ucieczki z Polski. No i de facto doprowadziły do częściowej przynajmniej w tym czasie likwidacji państwa polskiego, a na pewno dużej części instytucji państwa polskiego. Po trzecie, co chciałbym powiedzieć na temat tego wczorajszego wystąpienia, no to wszystko, na czym Platforma, głównie Platforma Obywatelska i ten najbardziej twardy, czy też skrajny elektorat zbudował podczas kampanii, na czym oparł swoją kampanię, na tej pogardzie do tak zwanego zwykłego człowieka czy zwykłego Polaka, na tym nieustannie wskazywanym przez Tuska rozdawnictwie, na tych megalomańskich zbrojeniach. Przecież Donald Tusk wczoraj oparł swoje exposé, czyli innymi słowy Donald Tusk potwierdził większość elementów, które złożyły się na rzeczywistość zbudowaną przez dobrą zmianę w ciągu ostatnich 8 lat, z których szydzono, o których mówiono, że wymagają natychmiastowej likwidacji, on wczoraj przedstawiał je jako swoje. Proszę zwrócić uwagę, że mówił o babciowym z pewną radością, że mówił o tym, że 800 plus będzie wypłacone. A po 1 stycznia zostaną wprowadzone nowe transfery socjalne, bo czym innym jest podwyżka w sferze budżetowej o 20%, czy czym innym podwyżka 30% wynagrodzenia dla nauczycieli. To są wszystko transfery socjalne. I to wszystko, co znajdowało się w pogardzie tych wyborców i samych liderów, którzy prowadzili ją do takiego, a nie innego kształtowania powyborczego, to wszystko stało się jakby mięsem czy wsadem do exposé. No, to jest coś jednak nieprawdopodobnego. Staram się nie używać jakichś patetycznych słów, bo powinienem podchodzić do tego jakoś bardziej analitycznie, a nie emocjonalnie. Ale to jest coś niebywałego, że można to wszystko bezkarnie w Polsce powiedzieć na uśmiechu i jednocześnie udawać, mówię do tych, którzy komentują polską stronę polityczną, że to wszystko się nie dzieje, albo że Donald Tusk tego nie mówi. No, żeby powiedzieć dwa dobre zdania może, albo jedno dobre zdanie. Bardzo mi się podobało wczoraj to, że Donald Tusk wrócił do tego starego już pomysłu, starego jak świat i starego jak polska demokracja po 1989 roku, czyli pomysłu, czyli przedsiębiorcy zapłacą VAT dopiero wtedy, kiedy na konto wpłyną pieniądze, a nie w momencie wystawienia faktury. To naprawdę utrapienie dla szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, co tam właściwie generalnie przez wiele lat dewastowało ich płynność finansową. I druga rzecz, bardzo mi się też spodobała, to urlop czy też wakacje od różnego rodzaju opłat dla tych, którzy prowadzą tą mikrodziałalność gospodarczą. To są dwie rzeczy, które mi się podobały.
I to oczywiście o tym też warto powiedzieć, bo faktycznie ci mali, średni przedsiębiorcy no, mieli dosyć trudny ten ostatni czas i to też
cały czas mają.
I to było też jednym z elementów, który pewnie przyczynił się do takiego obstryczka w nos, który, no nie da się ukryć, dostał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Powiedzieliśmy już kilka słów na temat exposé premiera Donalda Tuska. Ja może zacytuję słuchaczom Radia Wnet, wypisałam kilka tytułów z zagranicznych mediów, z wielkich tak naprawdę mainstreamowych mediów, jak one cytowały to, co i wydarzyło się w Sejmie i samo już exposé premiera. Może zacznijmy od agencji Reutera, która wskazała, że lider Platformy przedstawił, i tutaj cytat, prounijną wizję Polski, która oznacza radykalne zmiany po 8 latach rządów nacjonalistów i sporów z Brukselą. Głosowanie zostało opóźnione po tym, jak skrajnie prawicowy poseł zgasił w Sejmie świece hanukowe. Tak znów pisze o tym czynie posła Konfederacji Grzegorza Brauna, niemiecki dziennik Deutsche Welle. Jaka tutaj refleksja, jaki komentarz?
Ale proszę zwrócić uwagę również, to jest ten sam język, którym opisuje rzeczywistość, jak powiedziałem, zupełnie równoległą i paralelną Donald Tusk, to tak zwane zachodnie media i agencje. No, okazało się, droga pani, że nasz rząd był nacjonalistyczny. Brakuje jeszcze, właściwie nie brakuje faszystów, bo byliśmy faszystami, mówię o tych, którzy oddali głos na dobrą zmianę. Ci, którzy maszerowali 11 listopada z flagami narodowymi, święto swojej niepodległości, są faszystami. Ja rozumiem, że ci Amerykanie, którzy świętują swoją niepodległość w bardzo podobny sposób, również tymi faszystami są. Więc to ten język to już pominijmy. Czy Grzegorz Braun jest przedstawicielem skrajnie prawicowej partii, czy skrajnie prawicowego ugrupowania, które dotarło do Sejmu? No, pani redaktor, ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Im dłużej słucham polityków Konfederacji, w tym też Krzysztofa Bosaka, niestety mówię to no, z przykrością, to mam wrażenie jednak, że ta narracja, która być może dla tych wielu ludzi, młodych ludzi, głównie elektoratu Konfederacji, była obrazoburcza, to znaczy tam mówiło się nieustannie, już nie chcę tam tego rozkładać na czynniki pierwsze, o rosyjskich, ruskich onucach. Ona jednak, gdy widzi się tego rodzaju czyny, jakie popełnił wczoraj Grzegorz Braun, ma swoje uzasadnienie. Mówię to bez żadnej satysfakcji, raczej z wielką przykrością i żalem. Jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, zastanawiam się, w jakim stanie emocjonalnym jest pan poseł, bo wczoraj, gdy ten czyn popełniał, to są... naprawdę już brakuje w języku polskim słów, by określić to zachowanie. Wyglądał mi na mężczyznę, który nie do końca panuje nad swoimi emocjami, co najmniej. Nie chcę jakby wchodzić głębiej w tę problematykę, to powinni rozstrzygnąć inni specjaliści, ale na to mi wyglądało. Nie sądzę, żeby to był czyn spontaniczny, jak mówi Grzegorz Braun. Sądzę, że raczej zaplanowany i przemyślany. Jest filmik, który można dokładnie sobie obejrzeć i samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Braun zrobił to pod wpływem chwili czy emocji. Wziął gaśnicę, przeszedł kawałek, proszę zwrócić uwagę, wszedł do sali sejmowej, gdzie odbywała się owa uroczystość i robił to metodycznie i systematycznie oraz planowo. Jeszcze jedna rzecz, proszę zwrócić uwagę, że Grzegorz Braun naprawdę robił bardzo dobre czy bardzo przyzwoite dokumenty. Nie wiem, czy pani miała okazję twórczość Grzegorza Brauna...
Tak, naturalnie znam i oczywiście można nawet polecić te dokumenty, tylko
wczoraj,
w kontekście
proszę
tego...
Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj telewizja publiczna TVP Historia o północy pokazała film Brauna Towarzysz Generał idzie na wojnę. Naprawdę dobra robota, już nie chcę mówić o tych najlepszych rzeczach, czyli o plusach dodatnich, plusach ujemnych, gdzie być może jest najlepsza scena z Lechem Wałęsą i próba rozliczenia go z przeszłości. Także no, lepiej by było dla Polski, dla nas wszystkich, by Braun zajął się tego rodzaju twórczością, a nie posłowaniem. No bardzo to słabe jest. No przekaz będzie właśnie taki, jak pani zacytowała.
I przekaz niestety już taki jest i taki poszedł w świat. Na razie tutaj postawimy kropkę. Pan Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również pani i państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia i dobrego dnia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze Szczecina. Za kilka chwil pojawi się u nas poseł już Prawa i Sprawiedliwości, pan Zbigniew Bogucki, też bardzo mocno ze Szczecinem związany i politycznie, i prywatnie, bo to poseł, który do Warszawy teraz przyjeżdża właśnie ze Szczecina. 7:30 już za momencik wybije na zegarze. Zespół Mysłowic śpiewał utwór o dziewczynie, o Peggy Brown wiele lat temu, albo zresztą po prostu posłuchajmy tego utworu. Na zegarach 7:35 poranek wnet trwa. Dziś jeszcze wśród gości między innymi pojawi się Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także Ireneusz Raś, poseł trzeciej drogi. A my już teraz, drodzy Państwo, mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
Oczywiście zaczynamy od wczorajszego exposé premiera Donalda Tuska. Jakie pan ocenia?
Programowo puste. No, kilka obietnic, zaledwie kilka obietnic i to też złożonych w taki sposób warunkowy. No, odnosząc to do tego programu 100 postulatów na 100 dni, no to niewiele z tych postulatów zostało wymienionych, niewiele było konkretów. Było dużo ideologii, było dużo też takiej dotychczasowej mowy pana Tuska, czyli wskazywania, że no tutaj walczy ze złem. Z jednej strony mówił o tym, żeby budować wspólnotę, a w drugim zdaniu mówił, że ostatnie 8 lat to zło. Więc trudno tutaj doszukiwać się jakiejś takiej logicznej spójności tego przemówienia. Trwało dosyć długo, bo blisko 2 godziny. Myślę, że to tyle, co można o tym powiedzieć.
W takim razie może coś więcej można powiedzieć na temat pytań, które były zadawane przez posłów, także przez pana. Wczoraj słuchaliśmy no, tych pytań z mównicy sejmowej. Czy jakie pan zadał pytania konkretnie i czy dostał pan odpowiedź?
Ja zadałem kilka pytań. Może najpierw kwestia odpowiedzi. Oczywiście te pytania padały z sali sejmowej. Trwało to kilka godzin. Pytali zarówno posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, ale także posłowie koalicji, wszystkich ugrupowań, które są w Sejmie. No i czekaliśmy na te odpowiedzi. No i niestety żadna odpowiedź nie padła. Przypomnę, że na początku tej debaty właśnie w swoim exposé pan premier Tusk mówił o tym, że odpowiedzi zostaną udzielone na każde pytanie, że każdy poseł otrzyma odpowiedź. I można powiedzieć bardzo tak źle, bardzo słabo zaczynają, ponieważ no, nie padła żadna odpowiedź na żadne pytanie, nie tylko posłów Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko nie padła odpowiedź czy odpowiedzi na moje pytania, ale także pan Tusk zlekceważył pytania swoich posłów swojej koalicji rządowej. Także zaczyna od złamanej obietnicy i to bardzo zły prognostyk. Natomiast wracając do tych moich pytań, ja pierwsze pytanie postawiłem takie bardzo ogólne, bo przecież pan Tusk, nowy rząd został wyłoniony w procedurze demokratycznej zgodnie z konstytucją i pytałem nowego premiera, czy nie wstydzi się tego, że i w kampanii, i wcześniej, mówiąc wprost, okłamywał Polaków, że w Polsce demokracji nie ma, że w Polsce demokracja upadła, że mamy totalitaryzm. A jednocześnie w demokratycznej procedurze teraz zostaje wyłoniony on i jego rząd. Na to pytanie oczywiście nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Pytałem też, czy przeprosi za te kłamstwa Polaków. W drugim można powiedzieć wątku, bo to nie było takie bezpośrednie pytanie, ale wskazywałem na to, że pan premier Tusk no, wykorzystał niestety w sposób taki niegodny politycznie tragedie, które były związane, można powiedzieć, z okolicznościami politycznymi, czy chciałby je powiązać z okolicznościami politycznymi, ale na przykład nie wspomniał już o zabójstwie działacza Prawa i Sprawiedliwości, który został zamordowany w akcie takiej nienawiści politycznej w Łodzi. To już nie było przedmiotem, że tak powiem, rozważań nowego pana premiera. Ale pytałem także o to, co dla mnie niezwykle ważne, czyli o mój kochany Szczecin, o Pomorze Zachodnie, ale także to były inwestycje, które ważne są z punktu widzenia całej Polski. Pytałem w pierwszej kolejności o zachodnią obwodnicę Szczecina. Niech wszyscy słuchacze jeszcze muszą znać, jak ważna to jest droga. Można powiedzieć, że to jest taka droga życia dla Szczecina, a więc stworzenie takiej prawdziwej obwodnicy wokół Szczecina. Droga ważna dla Zarządu Morskich Portów Szczecin, Świnoujście, dla rozwijających się zakładów chemicznych, policji, ale także droga ważna dla turystyki, tak żeby można było objechać Szczecin zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dzisiaj to jest niemożliwe. Mamy tylko drogę po stronie wschodniej miasta. I Pytałem dlatego, że w czasie rządów pana Donalda Tuska, wtedy kiedy on rządził po raz pierwszy, jego doradca Jan Krzysztof Bielecki mówił, że to jest jakaś lokalna fanaberia. Natomiast minister w rządzie ówczesnym, pan Nowak, nie chciał wpisać jej do planu budowy dróg krajowych i autostrad. A my rozpoczęliśmy te prace, przeznaczyliśmy 411 milionów na budowę właśnie, na projektowanie i wykup gruntów. To projektowanie już się rozpoczęło, grunty tak, żeby będą wykupywane z tej zabezpieczonej kwoty. No i pytanie, czy ta inwestycja będzie kontynuowana. Pytałem również o kontynuację takich innych kluczowych z punktu widzenia państwa inwestycji, czyli na przykład portu kontenerowego w Świnoujściu. Tam są już podpisane umowy. Takie wstępne z inwestorami, to jest dla nas, można powiedzieć, mogłaby być żyła złota, bo przecież gospodarka morska, porty to wielkie dochody dla Skarbu Państwa. Tam jest duży sprzeciw ze strony niemieckiej. No i będziemy patrzeć, czy premier Tuzyk, jego rząd postawią na interesy polskie, czy będą wsłuchiwać się w głosy niemieckie. A jeszcze wczoraj czytałem w Onecie, że jeden z polityków niemieckich z landu, jak dobrze pamiętam, Mecklenburg i Pomorza Przedniego, a więc landu graniczącego z województwem zachodniopomorskim, mówił, no, że teraz to się będzie lepiej rozmawiać, dlatego że jest nowy polski rząd i lepiej będzie się wsłuchiwał te argumenty strony niemieckiej. Ja bym chciał, żeby przede wszystkim polski rząd wsłuchiwał się w argumenty Polaków, w nasz polski interes narodowy. Pytałem właśnie, czy ta inwestycja będzie kontynuowana. Kolejna inwestycja związana ze Świnoujściem, ale niezwykle ważna dla naszej gospodarki, również dla ochrony środowiska, dla odnawialnych źródeł energii, to port instalacyjny w Świnoujściu, a więc elementów do elektrowni wiatrowych, które mają powstawać na Bałtyku. Ona jest realizowana przez Orlen, przez Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście razem z partnerami zagranicznymi. Ja jeszcze jako wojewoda wydałem dwie decyzje, które umożliwiły właśnie już rozpoczęcie prac budowlanych dla tego portu, dla tego terminala instalacyjnego. No i patrząc, jaki jest stosunek tej większości dzisiejszej do Orlenu, no to pytałem, czy również, czy ta inwestycja będzie kontynuowana. Następnie taka ważna drogowa inwestycja to jest droga S10. Rozpisaliśmy przetargi jeszcze na tę drogę. Ona ma połączyć Szczecin z Warszawą przez m.in. Stargard, Piłę, Bydgoszcz, Toruń. To dla nas szalenie ważna droga, bo dzisiaj musimy jechać przez Poznań jeszcze bardzo drogą autostradą między Poznaniem a Warszawą. No i wreszcie Odrzańska droga wodna to ważny element całej infrastruktury transportowej dla zachodniej Polski, od Opolszczyzny aż do Świnoujścia, regulacja Odry i prace na Odrze. Tutaj też olbrzymie sprzeciwy ze strony niemieckiej, chociaż swoje rzeki regulowali i wykorzystują je gospodarczo. My zgodnie z, że tak powiem, ze sztuką, ale także chroniąc środowisko, chcieliśmy i realizujemy ten projekt. On jest bardzo zaawansowany, aby również na Odrze można było prowadzić taką racjonalną gospodarkę z interesem Polski.
I to są te ważne pytania. Padało też dużo pytań na temat tych chyba takich największych, kluczowych projektów, czy to CPK, czy kwestia atomu, ale panie pośle, nie obyło się także bez incydentów. I zanim zapytam o to, co zrobił wczoraj poseł Grzegorz Braun, to jednak cofnijmy się jeszcze do dnia przedwczorajszego, bo faktycznie media na całym świecie komentują tak naprawdę dwie rzeczy bardzo mocno i komentują w sposób negatywny. Po pierwsze właśnie wczorajsze zgaszenie tych świec hanukowych przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna, ale też nie obyło się bez komentarzy dotyczących do tego wtargnięcia na mównicę prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nazwania Donalda Tuska niemieckim agentem. Bardzo mocno jest to komentowane w mediach zagranicznych, czy to New York Times, czy Deutsche Welle. Czy to był błąd, czy Jarosław Kaczyński dał się za bardzo ponieść emocjom?
Myślę, że zadziałały tutaj w tej sytuacji emocje, ale to było niezwykle tak w sposób przemyślany i znowu bardzo niegodny, sprowokowane przez polityków opozycji, no bo tutaj było takie bezpośrednie uderzenie, że tak powiem, w najczulszy punkt, a więc świętej pamięci brata prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i można powiedzieć, że to była taka dobrze skrojona ohydna prowokacja. No i mieliśmy później to wystąpienie pana prezesa, kiedy były słowa o tym, jak to Lech Kaczyński miał się wypowiadać. No, któż lepiej wie, jakim człowiekiem, jakim politykiem, można powiedzieć, mężem stanu był Lech Kaczyński, niż jego brat bliźniak Jarosław Kaczyński, a wtedy, kiedy a osoby, które tak naprawdę lżyły świętej pamięci prezydenta, pamiętamy ten przemysł pogardy, dzisiaj próbują wykorzystywać jego postać, jego słowa, jego postawy do tego, żeby atakować Jarosława Kaczyńskiego. Tak to widzę, o tym mówił też poseł Jakubiak, który bardzo celnie wskazał, że była to taka bardzo mocna prowokacja uderzająca w najczulsze takie struny, tak jak dla każdego z nas, związane z rodziną, związane z naszymi bliskimi osobami, które, a w tym wypadku jeszcze osobą, która już odeszła. Tak to widzę, natomiast jeżeli chodzi o tę sprawę, czyli wczorajsze wydarzenia i zgaszenie świec kanukowych przez pana posła Brauna, haniebne zachowanie. Nigdy to nie powinno się zdarzyć. To jest sytuacja, która, tak jak pani mówi, bardzo szeroko jest komentowana w świecie i polityki, i w świecie mediów. I to nie tylko w Europie, bo także mamy głosy zza oceanu. Bardzo niekorzystnie stawia to Polskę, bardzo niekorzystnym świetle stawia to Polskę, no ale trzeba także przypomnieć, że jest to konsekwencja pewnego przyzwolenia na takie zachowania, bo oczywiście to zachowanie nigdy nie powinno się zdarzyć, należy je potępiać, należy wskazywać, że ono jest absolutnie skandaliczne i dobrze, że poseł Braun został wykluczony z obrad, ale przypomnę, że dym w kościołach wielu osobom ze środowiska pana Tuska nie przeszkadzał. Obrażanie katolików nie przeszkadzało. Oblewanie farbami kościołów, elewacji kościołów nie przeszkadzało. Zakłócanie różnego rodzaju uroczystości religijnych nie przeszkadzało. Również takich związanych z pamięcią o zmarłych nie przeszkadzało. Pamiętamy na przykład puszki zimnego Lecha i wiele innych, których już nie chcę wymieniać, bo są... lepiej na nie spuścić, że tak powiem, zasłonę milczenia i miłosierdzia. No ale jednak trzeba o tym pamiętać, że było takie przyzwolenie na tego rodzaju działania. Więc już w momencie, kiedy Lewica złożyła taki projekt uchwały Sejmu i słusznie o potępieniu, my także domagaliśmy się, żeby potępić jakiekolwiek tego rodzaju akty, czyli przerywanie, czy godzenie w uczucia religijne, w właśnie w możliwość sprawowania swojego obrządku, także jeżeli chodzi o praktyki chrześcijańskie, nie tylko katolickie, ale mówimy tu szerzej. Zobaczymy, co z tą uchwałą będzie, bo z tego, co wiem, to Lewica chyba nie chciała się zgodzić na rozszerzenie tej uchwały, a to źle, bo to nie można tutaj robić żadnych wyjątków. Wszyscy mają prawo do wolności sumienia, wolności wyznania i żadne praktyki religijne nie powinny być przerywane w taki niegodny, skandaliczny sposób, ale tak jak mówię, to co stało się wczoraj w Sejmie jest jakąś konsekwencją takiego przyzwolenia na taką, tak powiem, dzicz cywilizacyjną, tak bym to nazwał, bo to się nie mieści w żadnych ramach cywilizacji Zachodu, cywilizacji europejskiej. No i też warto skomentować zachowanie tutaj pana marszałka Kołowni, który można w jakiś sposób to określić, dezerterował, no bo nie zapanował nad tą sytuacją. To marszałek Sejmu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Sejmu, za to, co się dzieje w korytarzach i budynkach sejmowych. No a tutaj pan poseł Braun miał tutaj, można powiedzieć, pełną swobodę do tego niegodnego, do tego skandalicznego zachowania. I jest
z
to
drugiej strony, panie pośle, można się zastanowić, to był taki czyn, którego chyba nikt by się nie spodziewał, że ciężko byłoby coś takiego przewidzieć. To jednak nie jest zachowanie, którego ktokolwiek, także pewnie marszałek Hołownia, spodziewałby się po pośle Sejmu Rzeczypospolitej. Myślę, że
tu
jeszcze...
Zgoda. Panie redaktor, tu zgoda, tylko ja też pamiętam wtedy, kiedy pan poseł Braun miał tego rodzaju takie antysemickie wypowiedzi w stosunku na przykład do premiera Mateusza Morawieckiego, no to spotykało się to z takimi radosnymi komentarzami ze strony pana marszałka, z jakimiś takimi uśmiechami. Na pewno nie spotykało się ze stanowczą taką krytyką i przerwaniem tych wypowiedzi. No, jest jakaś odpowiedzialność, nie mówię, że w sposób absolutnie bezpośredni ma pani rację, ale jest jednak odpowiedzialność również taka formalna. No po prostu gospodarz, którym jest marszałek, odpowiada za to, co dzieje się w Sejmie.
To prawda. Tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor. Wszystkim życzę dobrego, udanego, szczęśliwego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
I my także pozdrawiamy, drodzy państwo. 7:50 już za kilka chwil, a to oznacza, że gdzieś po drugiej stronie powinien zaraz czekać Andrzej Zawadzki-Liang. Troszeczkę czasu mu zabraliśmy, jeżeli chodzi o wiadomości prosto z Chin, więc mam nadzieję, że już za momencik uda nam się z nim połączyć, a ja opowiem, o czym porozmawiamy, bo tutaj jest kilka ważnych tematów, między innymi to, czym żyją azjatyckie media, wizyta Xi Jinpinga w Wietnamie, co ona przyniesie. Jest już z nami nasz gość, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
No to może zanim opowiemy o tym, czym żyją chińskie media, to być może powiązane tematy, opowiedzmy o, może podsumujmy oczekiwany szczyt Chiny-Unia Europejska.
Tak, no szczyt się zakończył, krótki, jednodniowy. W tym dwa spotkania mieli przedstawiciele Unii Europejskiej, pan Charles, przewodniczący Rady Europy, i pani Ursula von der Leyen. No, mieli spotkanie z prezydentem Xi i z premierem Li Qiangiem. Do tego oczywiście jeszcze kolacja uroczysta i wieczorem konferencja prasowa i wyjazd. No cóż, Unia Europejska przyjechała z dość ciężką listą tematów, i to bardzo, bardzo takich, no rzeczywiście trudnych, bo raz, że to chodziło o znalezienie rozwiązania tego ogromnego deficytu budżetowego, jaki jest między Unią Europejską a Chinami. 400 miliardów euro za rok ubiegły, co pokazuje właśnie skalę uzależnienia Unii Europejskiej od łańcucha dostaw z Chin, i nie tylko importu. I jak zwykle Unia, przepraszam, że tak mówię jak zwykle, ale to jest rzeczywiście pewien, zawsze podnoszą tematy duże i globalne, typu oczywiście klimat, typu oczywiście kwestia walki z epidemiami, z biodywersyfikacja. No i jeszcze do tego dochodzą oczywiście tematy Rosja, Ukraina, jest Hamas, jest oczywiście też kwestia tutaj, jak to wszystko teraz poukładać. Unia Europejska złożyła listę 13 firm chińskich, które ostrzegła, że wpisze na listę sankcji za to, że sprzedaje Rosji towary, które mogą być stosowane o podwójnym znaczeniu, zarówno dla wojska, jak i dla sfery cywilnej. Także no, nie omieszkano też wspomnieć o prawach człowieka, czyli kwestii Xinjiangu, mniejszości narodowej tam zamieszkującej, czy Xizan, czyli Tybet, jak dawna nazwa, a teraz nowa wprowadzona. I te tematy wszystkie oczywiście, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tak krótkim czasie zostały omówione. Niemniej jednak tak to wygląda też z komunikatu Unii Europejskiej. Natomiast ze strony chińskiej była bardziej konsylacyjny ton, bardziej taki łagodny, bowiem uznano, że Chiny są tym decydującym partnerem, kluczowym partnerem gospodarczym, handlowym, w skali technologii oczywiście i nauki, we wszystkich sferach. Że była też aluzja wypowiedziana przez prezydenta Xi szczególnie, że Unia Europejska nie jest wasalem żadnego innego kraju. Aluzja oczywiście do Stanów Zjednoczonych, że może działać samodzielnie. Natomiast Chiny są otwarte na współpracę, na dojście do porozumienia. Również zgodzili się, że tak, no, deficyt budżetowy jest, i Chiny mają zdecydowanie dużą nadwyżkę w relacjach z Unią Europejską. No ale z drugiej strony jest sytuacja tego typu, iż Chiny odpowiedziały, że no tak, ale przecież bardzo wiele firm europejskich, które znajduje się w Chinach i tutaj produkują, to z powrotem ta produkcja wraca do Unii Europejskiej, więc jak to ustalić z tym deficytem, to nie jest aż taka prosta sprawa. Nie obyło się oczywiście bez ze strony chińskiej zwrócenia uwagi na to, że na wszelkie próby, bo na razie to większość to są próby wprowadzenia sankcji czy ograniczeń, chociażby na chińskie samochody elektryczne, które w tej chwili zalewają Europę. że to prowadzenie takiego dochodzenia jest absolutnie niewłaściwe z uwagi na to, że przecież no, przewaga chińskich samochodów elektrycznych wynika z ich innowacyjności oraz przez osiągniętej przez to konkurencyjności. No i zwrócono uwagę, że przecież chińska strona zwróciła uwagę, że przecież, no jakby nie było, Unia Europejska też stosuje dotacje i tam 6 miliardów, zdaje się, euro przekazała na tych, którzy zajmują się produkcją baterii elektrycznych. Także szczyt bez przełomu, bez jakichś fajerwerków, bo Chiny oczywiście stanęły na stanowisku, że sprawy typu prawa człowieka i czy nawet Tajwanu i innych rzeczy są to sprawy ich wewnętrzne i tutaj Unia nie ma żadnego interesu, żeby o tym w ogóle rozmawiać z nią, żeby o tym mówić. No nie mówiąc już o tym, że Chiny zrobiły bardzo taki gest przed, wręcz można powiedzieć, że historyczny, przed wizytą przywódców Unii Europejskiej, a mianowicie zawiesiły i wprowadziły bezwizowy ruch między Francją, Niemcami, Włochami, obywatelami tych krajów, Holandii i Hiszpanii do Chin na rok czasu. Więc jest to też taki no dość znaczący ewenement. Już ci obywatele mogą do Chin przylatywać bez wiz. No, czy to coś ten szczyt przyniesie? No wątpię, bo Chińczycy zdają sobie z tego sprawę, że w przyszłym roku są wybory. I dzisiaj rozmawiają z tymi, a jutro będą rozmawiali z kim innym, czy pojutrze, no powiedzmy sobie tak. Więc zgodzili się, co się zgodzili do spraw globalnych, sztucznej inteligencji, innych, ale co do reszty, no pozostałe każdy przy swoich stanowiskach.
Panie Andrzeju, bo mamy ostatnie kilka minut, a jeszcze bardzo ważne spotkanie, mianowicie i rozmowy między Chinami a Wietnamem. Xi Jinping udał się do Wietnamu. Nie wiem, czy cały czas tam przebywa, ale już mamy pierwsze informacje dotyczące tego, o czym rozmawiali przywódcy obu państw.
Tak, już w zasadzie jest w tej chwili, jeszcze jest w tej chwili w Hanoi. Wczoraj przyleciał, dziś po południu, no mojego czasu po południu, wieczorem wróci do kraju. Jest to o tyle ważna wizyta, że jest to pierwsza od 6 lat. Jego pierwsza wizyta od 6 lat. I Wietnam jest takim bardzo istotnym państwem w rozwoju zarówno całej inicjatywy pasa i drogi, jak i teraz geopolitycznie. Wprawdzie ja chciałbym przekazać inną narrację niż ta, która się teraz powszechna się znalazła, mianowicie, że jest to wizyta, która ma być konkurencją do wizyty jednodniowej Bidena 3 miesiące temu, czy miesiąc temu premiera Japonii. Niby tak, niby nie, bowiem wystarczy spojrzeć na ekonomię, a ekonomia jest bezlitosna. Chiny są największym partnerem handlowym dla Wietnamu. Obroty handlowe są około 200 miliardów dolarów rocznie. Do tego dochodzą inwestycje, które są też największym. Chiny i chińskie firmy są największym inwestorem. I Stany Zjednoczone tylko w tym roku zainwestowały 500 milionów, kiedy Chińczycy zainwestowali 8 miliardów dolarów. Także w sumie te relacje, no tu można jeszcze przytaczać wiele cyfr wskazujących na to, że rola Stanów Zjednoczonych w ekonomii Wietnamu jest niewielka. Jest naprawdę mało znacząca i tutaj nie mówiąc o tym, że obroty nawet handlowe spadły w tym roku między Stanami Zjednoczonymi i Wietnamem o 10%, a z Chinami wzrosły. Więc nic dziwnego też, że podpisano, już jest ten komunikat oficjalny, podpisano 37 umów, które obejmują, zacznę może od tej umowy, która jest najważniejsza, żeby króciutko jeszcze tu mam kilka, jeszcze minutkę, żeby zwrócić uwagę na to, co takie szczególnie istotne w tym kontekście, co mówiłem wcześniej. Bowiem to chodzi o podpisanie umowy na budowę linii kolejowej północ-południe Wietnamu, łączącą chińskie miasto, stolicę prowincji Yunnan. Jest to o tyle istotne, że właśnie o ten projekt od dawna zabiegały władze Wietnamu. I to ze Stanami Zjednoczonymi, i to z Japonią. I żaden z tych krajów nie zgodził się na finansowanie tego projektu. Oczywiście na ryzyko i na bardzo wysokie koszty tego. A jest to ogromnie ważna rzecz dla Wietnamu, bowiem nie tylko, że był kiedyś podzielony na północ-południe, ale dlatego, że chcieli że Wietnam rozwija się w tej chwili bardzo szybko, ale w przeciwieństwie do Chin, które najpierw postawiły na infrastrukturę, mosty, drogi, koleje, Wietnam nie ma tego. I w tej chwili brakuje mu właśnie do pełnego rozwoju infrastruktury. I tu Chińczycy się zgodzili. Nie mówiąc o telekomunikacji, oczywiście cyfryzacja. No i to, co boli Wietnam w tych relacjach, to jest oczywiście sprawa granicy na szelfie kontynentalnym Morza Południowochińskiego, bo jest to spór. Ale obie strony zgodziły się już, żeby tu kończąc, w ten sposób, że po prostu należy prowadzić dialog i przyjąć rozwiązanie, na które się obie strony zgodzą. Uruchomiona zostanie linia specjalna telefoniczna, żeby w razie jakichś konfliktów natychmiast reagować. No a przede wszystkim, jak to generalny sekretarz Komunistycznej Partii Wietnamu stwierdził, między Chińczycy i Wietnamczycy to są relacje przyjacielskie, braterskie, no i towarzysze.
To prawda, a jeżeli chodzi o ten spór na Morzu Południowochińskim, no tam warto powiedzieć, że jest ropa, są także złoża gazu, ale myślę, że to może być temat, który będzie szerzej poruszony w studio Szanghaj, albo o którym jeszcze porozmawiamy dodatkowo na antenie Radia Wnet, bo warto się nad tym pochylić. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, był gościem poranka Wnet. Dziękuję za komentarz.
Dziękuję, pozdrawiam.
I my także pozdrawiamy. I drodzy Państwo, punktualnie godzina 8, a nawet minuta po godzinie 8, a to oznacza, że w studio jest już Jakub Duszek i za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Reklama.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie. Dialog to wspólna przestrzeń działania dla ludzi o różnych poglądach. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvati.pl z okazji 50-lecia istnienia Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na debatę o kulturze dialogu. Przyłącz się do nas. 14 grudnia o 19.30. Słuchaj online na pallotti.fm. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
Po reklamie.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Ostrzał rakietowy Kijowa i pakiet wsparcia dla Ukrainy od USA. Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi Donalda Tuska oraz jest data pierwszego posiedzenia Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Do 51 osób wzrosła liczba poszkodowanych w nocnym ataku rakietowym rosyjskich najeźdźców na Kijów, do którego doszło o godzinie 3 nad ranem, poinformował portal Ukraińska Prawda. Poprzednie doniesienia mówiły o 25 rannych. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Wśród poszkodowanych jest 6 dzieci. Większość rannych ucierpiała na skutek odłamków rakiet zestrzelonych przez obronę powietrzną. W Dniepropetrowskiej wybuchł pożar na balkonie 8-piętrowego bloku oraz zapaliły się 4 samochody stojące przed budynkiem. Mieszkańcy zostali ewakuowani. W dzielnicy Desniańskiej odłamki spadły na otwartą przestrzeń oraz drogę. W jednej z dzielnic uszkodzona została sieć wodociągowa po tym, jak odłamki rakiet spadły na jezdnię. Był to już drugi taki atak w ostatnich 2 dniach. Użyto do niego trudnych do wykrycia pocisków balistycznych. Zostały wystrzelone najprawdopodobniej z kierunku północnego. Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocowy dla Ukrainy. Jego wartość wynosi $200 milionów. Ukraina otrzyma komponenty i amunicję do systemów obrony rakietowej, pociski do systemów rakietowych, artylerii wysokiej mobilności HIMARS, naboje artyleryjskie 155 mm i 105 mm, pociski rakietowe TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4. Biden zadeklarował, że jest gotów do kompromisu z republikanami w sprawie polityki imigracyjnej w zamian za poparcie dalszego wsparcia Ukrainy. Jednak używanie Ukrainy jako zakładnika w partyjnym sporze o politykę imigracyjną jest nie do przyjęcia. Potrzebujemy realnych rozwiązań, dodał prezydent USA i zadeklarował, że Ameryka nie pozostawi Ukrainy samej sobie. Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi Donalda Tuska. Głosowanie odbyło się wczoraj wieczorem, a przeprowadził je marszałek Szymon Hołownia.
Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225, za było 248 posłów, przeciw 201, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska zawartym w druku numer 96.
Na dziś na godzinę 9 zaplanowane jest zaprzysiężenie nowego rządu w Pałacu Prezydenckim. We wczorajszym expose Donald Tusk potwierdził większość elementów składających się na rzeczywistość dobrej zmiany, mówił w Poranku Wnet redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego Przemysław Szymańczyk.
Z których szydzono, o których mówiono, że wymagają natychmiastowej likwidacji, on wczoraj przedstawiał je jako swoje. Mówił o babciowym z pewną radością, że mówił o tym, że 800 plus będzie wypłacone, a po 1 stycznia zostaną wprowadzone nowe transfery socjalne, bo czym innym jest podwyżka w sferze budżetowej o 20%, czy czym innym podwyżka 30% wynagrodzenia dla nauczycieli. To są wszystko transfery socjalne.
Mówił redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego Przemysław Szymańczyk. Pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych odbędzie się 19 grudnia, zamiast jak planowano wcześniej 13, poinformował o tym wczoraj wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z ramienia PiS w Komisji Śledczej zasiądą Waldemar Buda, Przemysław Czarnek, Paweł Jabłoński oraz Mariusz Krystian. Koalicję Obywatelską będą reprezentować Magdalena Filiks, Dariusz Joński oraz Jacek Karnowski. Członkiem komisji z ramienia PSL została Agnieszka Kłopotek, przedstawicielka Lewicy to Anita Kucharska-Dziedzic, Klub Polski 2020. 50 delegował do komisji Bartosza Romowicza, a Konfederacja Witolda Tumanowicza. W związku z przedłużeniem debaty nad expose premiera Donalda Tuska posłowie nie zajęli się wczoraj uchwałą o powołaniu komisji śledczej badającej tak zwaną aferę wizową. Jestem wściekły za to, co się wydarzyło, mówił wczoraj na antenie Radia Wnet na temat użycia gaśnicy przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna wobec obchodzonego w Sejmie żydowskiego święta Chanuka poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski.
Zastanawiam się, co takim człowiekiem, przepraszam, idiotą kieruje. W ogóle, że tacy ludzie są w parlamencie. Jaki będzie przekaz na cały świat? Przecież sobie łatwo wyobrazić. W polskim parlamencie przejaw antysemityzmu. Na dodatek przekaz następny, że tacy ludzie mogą się znaleźć w parlamencie. Przecież to jest wizerunek Polski wpisujący się w najgorszą ocenę, nieprawdziwą, krzywdzącą, ale ocenę Polaków na świecie jako tych żydożerców, antysemitów.
Mówił poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski, który już za chwilę po godzinie 8.10 będzie gościem Poranka Wnet. Kancelaria Sejmu zgodnie z zapowiedziami marszałka Izby Szymona Hołowni skierowała do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie duże z nielicznymi większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu na północy, także deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 stopni na północnym wschodzie do około 4 w centrum kraju i 7 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Wielki sukces piłkarzy FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w składzie. Duńczycy awansowali do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Pokonali Galatasaray Stambuł 1-0. Przy porażce Manchester United z Bayernem 0-1 Kopenhaga na drugiej pozycji. Historyczny awans. Kamil Grabara, szczęśliwy po meczu, powiedział: to wielki sukces. Nikt na nas nie stawiał, a jednak udało się. Później dziennikarze pytali go o swoją przyszłość, czy odchodzi z Kopenhagi. I on się tym zdenerwował. denerwował. Powiedział, cały czas będziecie mnie bombardować pytaniami o moją przyszłość. Czy mogę już się wreszcie cieszyć z sukcesu Kopenhagi? No właśnie, bo cała Kopenhaga, cała Dania się bardzo cieszy z tego, co się stało. FC Kopenhaga z drugiego miejsca awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Galatasaray na trzeciej pozycji i w Lidze Europy, a Manchester United żegna się z pucharami, bowiem zajął ostatnie, Czerwone Diabły zajął ostatnie miejsce w swojej grupie. W innych grupach również bardzo ciekawie. Napoli Piotra Zielińskiego również awansowało w Lidze Mistrzów. Pokonało Bragę z Portugalii 2-0. Grał Piotr Zieliński. Natomiast Real Madryt pogrążył Union Berlin, wygrywając w Berlinie 3-2. Real na pierwszym miejscu, Napoli na drugim, Braga na trzecim, a Berlińczycy zamykają tabelę. Lens z Przemysławem Frankowskim sprawiło też niespodziankę, bo wygrało z Sevillą 2-1. Gola strzela reprezentant Polski i Przemysław Frankowski zostaje MVP tego meczu. Natomiast bramka honorowa dla Andaluzyjczyków, Sergio Ramos, bardzo ładnie rzut karny, taką podcinką a la panenka pod poprzeczkę, ale na niewiele to pomogło. PSV Eindhoven remisuje z Arsenalem 1-1 i tym samym Arsenal, PSV wychodzą. Lens jest na trzecim miejscu, a Sevilla żegna się z europejskimi pucharami, a więc ta drużyna, która seryjnie zdobywała Ligę Europy. I jeszcze jeden mecz ciekawy wczoraj, Benfica-Inter 3-3, tyle że z tej grupy już Inter i Real Sociedad awansowały, a więc wielkie emocje w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś pewnie ich kontynuacja, bowiem Antwerpia gra z Barceloną. Barcelona już ma awans z Robertem Lewandowskim, który został dowołany na to spotkanie, pierwotnie miał nie grać, ale w innych grupach bardzo ciekawe. Porto Szachtar, tutaj się ważą losy awansu. Borussia Dortmund może wyrzucić z Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, no a Newcastle gra z Milanem. No i na koniec jedno doniesienie jeszcze z koszykówki, gdzie w Eurocup dobrze pokazał się Śląsk Wrocław. Przegrał tylko 4 punktami na wyjeździe w rumuńskim Cluj-Napoca 76-80. Jacek Winicki, trener, nie mógł skorzystać ze wszystkich najlepszych zawodników Śląska, a najwięcej punktów zdobył Dusan Miletic, 16 oczek. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9. Dziękuję, do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Reklama.
Czas ucieka, a gdy nie masz jeszcze prezentów, wszystkie prezenty wydają ci się zbyt prozaiczne. Spokojnie. Odwiedź afrykański sklep Amakuru. sklep.salvatti.pl. Tam znajdziesz oryginalne prezenty dla najbliższych. sklep.salvatti.pl. Zamów, a prezenty same przyjadą do ciebie. sklep.salvatti.pl.
Hej, uważaj! Tobie też może wzrastać poziom złego cholesterolu i nawet o tym nie wiesz. Zaburzenia lipidowe nie bolą, a są najczęstszym ryzykiem chorób układu krążenia. Mogą doprowadzić do zawału serca lub udaru. Zadbaj naturalnie o prawidłowy poziom cholesterolu. Suplement diety Optisterin ma w składzie aż 7 substancji aktywnych, w tym monakolinę K, statynę naturalnego pochodzenia i sterole roślinne. Prawidłowy cholesterol? Optisterin naturalnie.
Po reklamie.
Minut po godzinie 8, a to oznacza, że za kilka chwil w naszym studio, znaczy połączymy się z Janem Krzysztofem Ardanowskim, byłym ministrem rolnictwa, obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości, ale zanim to nastąpi, to odrobina muzyki i to będzie utwór, który wybrał dla państwa pan Michał Gryn, bosman Radia Wnet. Przy tej okazji warto oczywiście bardzo serdecznie podziękować i panu Michałowi, a także wszystkim patronom, którzy są już razem z nami. Jest nas 1293 patronów. To jest naprawdę już dobry wynik, ale oczywiście, jeżeli chcecie państwo budować te media razem z nami, jeżeli korzystacie z informacji, z materiałów, które dla was przygotowujemy, to zachęcamy do tego, aby nas wesprzeć. patronite.pl/radiownet i za każdy taki gest solidarności bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz, drodzy państwo, chwila muzyki. Jak mówiłam, utwór wybrany przez pana Michała, Peter Gabriel, Don't Give Up.
zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 8:18. Wczoraj w Sejmie dużo ważnych wydarzeń i tych politycznych, i tych zgoła obyczajowych. W Sejmie byli posłowie, był też poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Faktycznie trudno wyłowić jedną informację, od której ten wywiad powinno się zacząć. W sytuacji normalnej pytałbym o expose, czy swoiste expose, informacje premiera Donalda Tuska o jego zaprzysiężenie, o to, że mamy nowy rząd w Polsce, ale wczoraj nawet sejni posłowie żyli innym zgoła wydarzeniem. Grzegorz Braun odpalił gaśnicę, zakłócił obrząd religijny czy uroczystość religijną w polskim Sejmie. Jakie będą konsekwencje, najpierw te międzynarodowe, dla Polski tego zachowania?
Mogą być bardzo poważne. To jest, nie wiem, czy można to określić wybrykiem, bo niezależnie od tego, czy to co z Braun uczynił, to jest element głupoty czy świadomej prowokacji, bo ja tego też wykluczyć nie mogę, zakłócenie jednego ze świąt żydowskich, który fragment Święto Chanuka jest obchodzony w Sejmie od wielu, wielu lat. I właściwie wszystkie kolejne...
Od 17 lat.
Tak, to na to się godziły. Zresztą to święto chanukowe zapalania przez 8 kolejnych dni każdego dnia następnej świecy, również i w Pałacu Prezydenckim było obchodzone. To jest święto takie dla Żydów radosne. Dzieci biorą w tym udział. Jest później jakiś tam skromny poczęstunek. To nie o to chodzi. To skoro Sejm wyraził na to zgodę od dawna i trochę tych Żydów tam do Sejmu przychodzi, to nie jest nic uwłaczającego, to nie jest żadne, nie wiem, jakiś symbol. Może symbol tej współpracy z Żydami, którą przez setki lat na terenie Polski realizowaliśmy. Natomiast to wtargnięcie Brauna, nagrane na telefony komórkowe, jest na całym świecie od kilkunastu godzin pokazywane jako przejaw polskiego antysemityzmu w polskim parlamencie. Dzwonią ludzie ze świata, mówią, że w Stanach, w Kanadzie, CNN, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, telewizje o niczym innym nie mówią, tylko o tym polskim antysemityzmie w polskim parlamencie. To jest bardzo złe. Już poza tym, że jest głupie, że uderza również jednak w prawo do wyznawania swojej religii. Bo ja w swoim wystąpieniu zresztą podniosłem, że to nie jest tylko problem, że to dotyczy braci starszych w wierze, że to było jakby zakłócenie święta żydowskiego. Ale trzeba chronić, może w Polsce szczególnie, przed atakami również katolików i tych wszystkich, którzy wierzą w Pana Boga.
Miała być uchwała Sejmu, Lewica taką uchwałę zgodziła, chcieliście poprawkę na tą poprawkę, która by rozszerzała to katolików, nie było, czy chrześcijan, nie było zgody klubu Lewicy, stąd żadnej uchwały w tej sprawie Sejm wczoraj nie podjął. Szymon Hołownia stwierdził, że skoro mamy się kłócić, macie się kłócić, to lepiej w ogóle tego nie poruszać i Sejm wczoraj rozszedł się bez zajęcia stanowiska w tej sprawie.
No ale to jest cyniczne ze strony Lewicy, bo ja rozumiem, że trzeba wypowiedzieć się twardo, zdecydowanie w prawie również Żydów do wyznawania swojej religii, ale jeżeli w Polsce mamy ewidentnie przykłady atakowania katolików, pani Scheuring-Wielgus, która wchodzi do kościoła w Toruniu i przeszkadza w trakcie mszy, kiedy są poniżani ludzie w czasie procesji Bożego Ciała czy w innych, to trzeba również twardo na ten temat się wypowiedzieć. To, że dotyka to Żydów, ma jeszcze implikacje międzynarodowe i to może bardzo mocno wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej zaszkodzić, utrwalając pewne stereotypy, które nie powinny... My nie powinniśmy dawać jeszcze pretekstu, a Braun, czy ze swojej głupoty, czy napuszczony przez kogoś, dokonując tej prowokacji, ten budowany przez lata wizerunek Polski współpracującej z Żydami, wspólnej historii przez prawie 1000 lat w Polsce, Polaków ratujących Żydów, beatyfikacja rodziny Ulmów, tu można też przypomnieć, te drzewka Yad Vashem i tabliczki, ponad 7 tysięcy Polaków ratujących Żydów, kaplica pamięci w kościele w Toruniu, w kościele Jana Pawła II i Matki Bożej Nowej Ewangelizacji, upamiętniająca...
To wszystko zostało przynajmniej czasowo przykryte przez działanie Grzegorza Brauna.
Zostało przykryte i ten zły wizerunek będzie teraz hulał po świecie, zły wizerunek Polski.
Ale to ja bym tylko wrócił do tego, do tych 17 lat, bo Grzegorz Braun nie jest w Sejmie od wczoraj, czy od obecnej 10 kadencji. Był także posłem 9 kadencji. 4 razy mijał te świece chanukowe i nic nie zareagował. Wczoraj postanowił działać na swój sposób. Dlaczego? To jest się czyn osoby niezrównoważonej, czy jednak wiele osób mówi, że to celowe, że jest wojna, że jest wojna na Bliskim Wschodzie, że jest trudny moment międzynarodowy i nie przypadkiem akurat 4 lata z rzędu Grzegorz Braun mijał uroczystości chanukowej i się nie odpalał, a w tym roku postanowił, że się odpali.
Tak, i to jest pytanie zasadne, czy to jest czyn idioty, szaleńca, który wymaga leczenia psychiatrycznego, który w ramach jakiegoś impulsu, niezadowolenia, gestu sprzeciwu to zrobił, czy tak jak zresztą pan opisując ten kontekst może i słusznie dedukuje, przeliczył sobie, wykalkulował, że to jemu się może opłacić, a może jakimś mocodawcom, którzy nim powodują i kierują, i podjął tę decyzję świadomie, to tym bardziej jeszcze go mocno oskarża o działanie na szkodę Polski. Ewidentnie działanie na szkodę Polski, naszego narodu i naszej ojczyzny.
Wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości mówi, to jest wina marszałka Hołowni, który nie panuje nad Sejmem. W poprzednim dniu posiedzenia był lobbysta w czasie głosowania na sali plenarnej. Teraz Grzegorz Braun. Jarosław Kaczyński wczoraj zapowiedział w rozmowie z telewizją Republika, z tygodnikiem Wprost również, że będzie wniosek o odwołanie marszałka Hołowni. Po co taki wniosek składać, skoro przegracie po raz kolejny w tej kadencji w Sejmie głosowanie?
Nie wiem, ja bym się mocno wstrzymywał, bo przecież wiadomo, że jest jak układ polityczny, który daje Hołowni przynajmniej na 2 lata prawo zasiadania w fotelu marszałka. Tu trochę wychodzi, znaczy to nie jest tak, że marszałek jest w stanie upilnować każdego posła w Sejmie i przy każdym postawić straż marszałkowską, żeby patrzyła posłowi na ręce. To jest niemożliwe, zresztą to byłoby również zaprzeczeniem swobody i wolnego mandatu posła. To jest niemożliwe. Natomiast trochę wpadł własne sidła. Ten w Sejmie, wszyscy mogą robić co chcą, każdy może chodzić gdzie chce. Najważniejsze są lajki na Facebooku, te takie media społecznościowe, które zaczynają decydować o zachowaniach posłów. Nie, pewna mądrość, reprezentowanie interesów narodu, zastanawianie się nad tym, jak w trudnych czasach kierować państwem, tylko popularność, tylko TikToki, tylko Facebooki, Twittery mają decydować o zachowaniach posła. To jest trochę taka plastikowe zachowanie posłów. Ja uważam, że posłowie przede wszystkim powinni troszczyć się o Polskę. To jest ta dobrze rozumiana polityka, zgodnie z definicją Arystotelesa, mądra troska o wspólne dobro, a nie patrzenie na linki, na lajki, na polubienia na Facebooku.
Panie pośle, to jeszcze o konsekwencje wobec samego klubu Konfederacji zapytam. Wczoraj prezydium Sejmu, gdzie, jak wszyscy wiemy, nie ma przedstawiciela największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości, podjęło decyzję o ukaraniu posła Brauna karą finansową najwyższą z możliwych, odebranie diety i obniżenie uposażenia. Ale to nie była jednomyślna decyzja. Wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji wstrzymał się od głosu, no a Lewica idzie dalej, złożyła albo zapowiada, że złoży ten wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Wczoraj rozmawiałem w Sejmie chociażby z panią byłą wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską, ona mówi, tak, trzeba ten wniosek poprzeć, a z kolei Bartłomiej Wróblewski, też poseł PiSu, mówi, raczej nie popierajmy takiego wniosku. Jakie jest pana zdanie?
Nie uważam, żeby Bosak był tu czemukolwiek winien. To jest oczywiście problem dla klubu Konfederacji, wewnętrznego również napięcia w tym klubie, bo jeżeli Braun zostanie ukarany, a moim zdaniem tacy posłowie nie powinni w ogóle w Sejmie zasiadać, bo przekaz, który pójdzie, już poszedł w świat, to nie jest tylko, że w parlamencie zdarzył się jakiś eksces antysemicki, to jeszcze byłoby, proszę zrozumieć, może najmniejszy zarzut. Informacja w świat idąca jest taka. W polskim parlamencie zasiadają tacy ludzie jak Bram.
No i co można zrobić? On dostał mandat, wybrali go ludzie.
No tak, ale ten przekaz będzie tłuczony na świecie, że ta polska demokracja jest ułomna, skoro idiotę człowieka o jakichś skrajnych poglądach również wynosi do parlamentu. Natomiast to będzie zależało, myślę, i ja będę, moje głosowanie zależało od tego, jak się in gremio zachowa klub Konfederacji. Czy odcinają się od tego prowokacyjnego czy głupiego zachowania Brauna?
Ale już się odcięli, tylko że bez konsekwencji powiedzieli, potępiamy czyn,
kropka. Ale odcięli się w sposób taki mało precyzyjny, że nie akceptują czy potępiają Brauna i wyciągną kiedyś konsekwencje.
To za mało?
Za mało. Za mało, to myślę, że społeczeństwo oczekuje więcej, chociaż te też pokazują się podziały społeczne, bo nagle parędziesiąt tysięcy złotych zebranych w ramach jakiejś zbiórki.
Chyba ponad 70, aż nie sprawdzałem tego
poranku. Dla Brauna, poparcia dla niego, tak jakby rzeczywiście on występował w imieniu jakiejś znaczącej części społeczeństwa. Niezależnie od naszych relacji z Żydami, trudnych, skomplikowanych, tak jak to jest między dwoma narodami, które na jednym terenie żyły ze sobą kilkaset lat, to takie sytuacje, szczególnie biorąc pod uwagę również kontekst wojny w Izraelu, Hamasu, pewnej nadwrażliwości Żydów, a mówię to jako członek polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, kierowałem tą grupą przez jakiś czas, jest potrzeba budowania dobrych relacji i tego typu zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca. Natomiast czy winien jest Bosak? Nie sądzę i nie wydaje mi się, żeby... Ale lewica no poczuła krew nienawiści.
No ale pytanie, bo zapewne trzecia droga, czy partia pana Szymona Hołowni, czy PSL będą mieli trudny orzech, tak samo Platforma, bo Braun i cała Konfederacja była im bardzo użyteczna, bo atakowała PiS z prawej flanki. Przedwczoraj Krzysztof Bosak napisał, że to oni będą nową prawicą, która no, skonsumuje politycznie Prawo i Sprawiedliwość, bo jest młodsza, bardziej merytoryczna, bardziej zrównoważona. No, po wczorajszym dniu brzmi to trochę jak żart, ale taka była taktyka i taka jest myśl taktyczna Konfederacji, a występy Brauna, jako korespondent sejmowy, mogę powiedzieć, bardzo się na lewicy i wśród liberałów podobały, kiedy Grzegorz Braun atakował.
Tak, Braun przede wszystkim bardzo mocno zaszkodził Konfederacji, która no, chciałaby wrócić do znaczącej pozycji w społeczeństwie, przejmując elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z takim, przepraszam, i powiem to otwarcie, z takim idiotą to sobie sama podcina skrzydła. Zdaję sobie sprawę, że trochę w roli użytecznych idiotów występowali, bo Tusk nimi chciał atakować z prawej strony Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą to wielokrotnie jakby można było widzieć. Natomiast ja uważam, że wszystkie liczące się formacje w Sejmie, te, które mają kluby poselskie, powinny być reprezentowane w prezydium skandalem i nadużyciem. I to tu moje zdanie jest podobne jak klubu. Jest próba decydowania o tym, kogo poszczególny klub może delegować. Jeżeli delegowaliśmy panią marszałek Witek, ja uważam, że była dobrym marszałkiem. Nie umiem używać słów marszałkinią. Była dobrym marszałkiem, dobrych obyczajów raczej nie przekraczała. Chociaż to, co wyczynia Hołownia, też pokazuje, że każdy ma jakiś swój charakterystyczny sposób prowadzenia obrad i nie powinien Tusk czy Platforma blokować kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale już poza wszystkim wszystkie kluby, łącznie z Konfederacją, powinny mieć w prezydium swojego przedstawiciela. To jest taki element demokracji parlamentarnej, który powinien być przestrzegany.
To przestrzegane nie jest. Zobaczymy, co będzie z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem. Chyba faktycznie jego obecność w prezydium Sejmu stanęła pod poważnym znakiem zapytania. No i tak Grzegorz Braun, ta dyskusja przykryła wczorajsze exposé. To o jeden wątek zapytam. Donald Tusk jest zadowolony z tandemu, który stworzył w Ministerstwie Rolnictwa. Będzie do doświadczony i raczej spokojny, taki nawet chciałbym trochę flegmatyczny polityk Czesław Siekierski, takie sprawia wrażenie dla dziennikarzy, no ale dodał mu z PSL-u, dodał mu od siebie Donald Tusk, Michała Kołodziejczaka. Ten duet zagra?
Wie pan, exposé wymaga dodatkowej analizy. Tusk właściwie wszystkim po trosze coś tam obiecał, konkretami się nie zajmował, dając sobie pole manewru, żeby go nie rozliczać z tych 100 konkretów. Niewątpliwie dobrze przygotowane w sensie językowym, semantycznym to exposé. Ci, którzy go uczyli mowy ciała, niewątpliwie mają zdolnego ucznia, który potrafi w sposób bardzo taki, nie przychodzi mi inne określenie, cwany, bystry, też starać się uwieść wszystkich. No to trzeba analizować, bo podstawowym problemem Tuska przez lata to nie jest to, co, o czym mówi. To już jest trzecie exposé, które ja słucham jako poseł. To jest zawsze zgrabne, ładne. Natomiast nie ma wiarygodności. To jest podstawowy jego problem, że stracił wiarygodność, zajmując się kiedyś prowadzeniem rządu, czy później w ramach polityki europejskiej, więc będziemy po owocach oceniali. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa, ja jestem w trudnej sytuacji, bo również widzę, jak wiele błędów Prawo i Sprawiedliwość w Ministerstwie Rolnictwa popełniło. Śmiem twierdzić, że wybory były absolutnie do wygrania właśnie głosami wsi i spokojnie można było kilka procent na miarę zwycięstwa uzyskać. Ewidentne błędy, choćby nie przyznanie się do odpowiedzialności za import zboża z Ukrainy, nie wskazanie tych firm. To uczyniła dopiero po wyborach pani minister Gębicka. Ja jestem jej za to wdzięczny. Ona podjęła decyzję i wbrew temu, o czym mówił Telus przez wiele miesięcy, że on nie może, bo ma jakieś bariery prawne.
A dlaczego nie mógł właściwie?
Moim zdaniem mógł i Gębicka to pokazała, bo jeżeli by nie mogła, to prokuratura już tego samego dnia powinna nią się zajmować.
No dobrze, no, ale to skoro Telus, Robert Telus tego nie zrobił, to pytanie dlaczego? I jest odpowiedź tego, Tuska, właśnie, że to był biznes, w którym żeście byli wszyscy, czy prawie wszyscy, albo jako formacja w całości umoczeni, żeście się dorobili na tym zbożu.
I takie wrażenie, taki, przepraszam, smród pozostał. Rolnicy do ostatniej chwili czekali, żeby tę listę opublikować jako pewnego rodzaju papierek lakmusowy intencji PiS-u, że nie jesteśmy umoczeni, nie jesteśmy ubabrani w biznes, który podciął funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Ja nie wiem, czego Telus się bał, bo w sensie prawnym można to było uczynić, miał ekspertyzy od wielu miesięcy, które mu na to pozwalały, a zresztą przykład Gębickiej. Ja jeszcze wrócę, kiedy byłem ministrem rolnictwa, dwukrotnie publikowałem listy importerów mięsa, importerów mleka solowego, którzy nie chcieli kupować surowców od polskich rolników i włos mi z głowy nie spadł. Natomiast zawsze pewne nadzieje wiążę ze zmianami. Również ze zmianami, bo trzeba dać jakiś kredyt zaufania również.
Daje pan kredyt zaufania Czesławowi Siekierskiemu?
Ja znam Siekierskiego od wielu lat. To jest rozsądny człowiek. Może trochę flegmatyczny. Może już i tej dynamiki za bardzo nie ma, bo to i wiek już dość poważny. Ale jest człowiekiem niewątpliwie doświadczonym. Był wiceministrem rolnictwa, zresztą ja w 2005 roku, kiedy pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy w państwie. Ja byłem wtedy wiceministrem i przejmowałem od niego obowiązki. W związku z tym również wiele rozmów przeprowadziliśmy. To jest człowiek z dużym doświadczeniem brukselskim również, ponieważ był kilka kadencji w Parlamencie Europejskim. Mało, był szefem Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Może z tych, którzy zajmują się rolnictwem w Polsce, najbardziej zna układy, mechanizmy w DG Agri, w innych dyrekcjach generalnych w Komisji Europejskiej. Natomiast jest pytanie inne. Jakie interesy będzie musiał tam realizować? Czy będzie mógł być kreatorem polityki rolnej nowej koalicji? Jak Tusk mu umebluje kierownictwo resortu? Jakich ludzi mu powsadza do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji, do KRUS-u, do instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa? Na ile będzie wendetta ze strony nowej władzy i wyrzucanie pracowników tylko dlatego, że byli powołani w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości? Ja przypomnę, że ministrowi rolnictwa podlega formalnie prawie 32 tysiące pracowników w Polsce, w ministerstwie i w instytucjach podległych Ministerstwu
Rolnictwa.
Duża
armia i
czy będzie w stanie realizować jakąś sensowną politykę? czy będzie twarzą Ministerstwa Rolnictwa pan Kołodziejczak, który jest w bardzo niebezpiecznym, również to dla mężczyzny jest niebezpieczne rozkroku, bo nie wie, czy ma być Trybunem Ludowym, który będzie organizował kolejne protesty, blokady przeciwko polityce.
Czy urzędnikiem liberalnego rządu.
Czy urzędnikiem, który ma rozwiązywać te problemy. No będzie ciekawie. Natomiast ja życzę Siekierskiemu, żeby dobrze zarządzał polskim rolnictwem, bo problemów jest mnóstwo, a na horyzoncie pojawiają się następne wynikające i z zagrożeń międzynarodowych i również coraz głupszej polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa europejskiego.
Fit for 55 uderzy z pełną mocą i może tak czeka jest. Nas poważny kryzys w rolnictwie w roku 2024. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, był naszym gościem. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich waszych słuchaczy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. A my oczywiście, jeśli chodzi o słuchaczy, to zachęcamy, podkreślamy, że tej audycji mogli państwo wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo serdecznie do tego wsparcia zachęcam. Teraz godzina 8:40, czas na reklamę.
Pewna pani na ulicy Tuwima kupowała pluszowego pingwina. Włącza w słuchawkach radio i wszystko w niej jakby siadło. Nagle ogarnął ją strach i krzyczy: ach, 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 bo znaleźć swej stacji w eterze nie może. O mój Boże! Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Reklama.
Dialog to wspólna przestrzeń działania dla ludzi o różnych poglądach. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl z okazji 50-lecia istnienia Centrum Dialogu w Paryżu zaprasza na debatę o kulturze dialogu. Przyłącz się do nas. 14 grudnia o 19:30. Słuchaj online na pallotti.fm. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
Po reklamie.
Autopromocja.
W każdy czwartek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet słuchajcie audycji Sofa Surfing. Program prowadzony w ulubionej formule maksimum grania, minimum gadania. Zapraszam na pakiet premier i nowości ze świata muzyki. Olgier Zbychorski.
To była autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet trwa, 8:40, to teraz, drodzy państwo, pora chyba na najbardziej wyczekiwaną rozmowę dzisiejszego poranka. Jest z nami pan Michał Gryn, bosman Radia Wnet, a także grafik komputerowy. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Pan Michał jest jednym z patronów Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Panie Michale, bardzo dziękujemy. To tak na wstępie rozmowy, a teraz proszę trochę opowiedzieć o tym, jak rozpoczęła się pańska przygoda z Radiem Wnet, jak nas pan znalazł, od kiedy pan nas słucha.
Przyznam, że to żona mnie pokazała mi Radio Wnet, po prostu puszczała to radio z telefonu, a później pokazała mi, że jesteście na YouTubie i zacząłem czasami podczas pracy, kiedy mam jakieś monotonne zajęcia do zrobienia, słuchać Radio Wnet. Później zacząłem się w to wciągać i zacząłem słuchać po prostu Radio Wnet. I tak zostało i słucham was.
I słucha pan i ma pan może jakieś ulubione audycje?
Bardzo lubię poranek w Radiu Wnet. Mam taki rytuał właśnie środowy, akurat tak się składa, że jadę rano na targ, gdzie kupuję warzywa, owoce i cały taki prowiant na tydzień. Jak wracam, to zaczynam, jak jadę, to zaczynam słuchać, jak wracam, to słucham. Później jak odwożę córkę do szkoły, to słucham. Jak wracam, to słucham, więc to jest taki poranek środowy, ale też staram się w ciągu tygodnia te poranki najbardziej słuchać.
Odsłuchiwać, to bardzo miło, a może tak, powiedzieliśmy, pan powiedział już, że lubi Radio Wnet, że słucha Radio Wnet, to zapytamy, co warto poprawić, albo może są jakieś tematy, na które powinniśmy bardziej zwracać uwagę.
Chyba nie wiem, trudno powiedzieć. Ja myślę, żebyście szli tym kursem, który idziecie i żebyście byli w tym konsekwentni. I to chyba jest ważne, tak ja myślę, żeby tego nie zmieniać. Po co coś zmieniać, jak coś działa?
To prawda. Pan pochodzi spod Zielonej Góry, jeżeli taką informację możemy zdradzić, ale chyba już to zrobiłam na początku naszej rozmowy. Ja, Zielona Góra kojarzy mi się z winobraniem, to dobrze?
Tak, tak, to jest winobranie, to jest tam na tamtych terenach. Nawet są w tym momencie winnice, jakby to ponownie ten zwyczaj powrócił. Jest to święto wina. Mi się to kojarzy ze studiami i z różnymi tam studenckimi imprezami, które wtedy się działy. Jest tam trochę cieplej, dlatego niż na wschodzie czy w środkowej Polsce, dlatego to wino może, czy winogrona mogą tam rosnąć bardziej.
To prawda, a Polska, o dziwo, to była taka informacja, której ja dowiedziałam się przy okazji właśnie odwiedzania winnicy. To chyba akurat było pod Gorzowem Wielkopolskim. Polska słynie z ponad 1000-letniej tradycji winobrania. No faktycznie to nie jest u nas tak rozwinięte jak na przykład we Francji, ale być może będzie, bo ten klimat też nam się zmienia. Teraz jeszcze, panie Michale, może chce pan kogoś pozdrowić na zakończenie?
Ja chcę bardzo pozdrowić bo patronów, to znaczy moich, naszych patronów, mojej rodziny, dlatego że jesteśmy o krok od spełnienia naszego marzenia i tak jak wy macie swoich patronów i byście inspiracją dla nas, tak ostatnie tygodnie to są patroni, którzy pomagają nam spełnić nasze marzenie. I to jest dziadek Paweł, wujek Kamil, wujek Marcin, ciocia Monika, wujek Krzysiek i cała reszta ludzi, których nie wymieniłem, ale z którymi rozmawiamy, którzy nas wspierają radą, rozmową. I wielkie, wielkie dziękuję dla was. I bardzo mocno was tutaj całą rodziną pozdrawiamy, czyli z dwoma córkami i z żoną. Mocno was pozdrawiamy, tak.
I my także bardzo serdecznie pozdrawiamy i wszystkich patronów. Pozdrawiamy pana Michała, żonę, pozdrawiamy dwie córki. Dziękujemy, że są państwo razem z nami. No i cóż, i może jeszcze do usłyszenia kiedyś na antenie Radia Wnet.
Jak najbardziej. Ja bym bardzo chciał was odwiedzić, przyjść i zobaczyć tam, pobyć w studiu.
Drzwi naszego radia są absolutnie otwarte. Plac Zamkowy bardzo serdecznie zapraszamy. Całą rodziną, być może także ze wszystkimi patronami. Chyba wszyscy tutaj się zmieścimy jak najbardziej. Pan Michał Gryn, bossman Radia Wnet, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję, ahoj!
Ahoj, bardzo serdecznie dziękuję.
Ahoj, skoro Patronite, to my posłuchamy takiego dźwięku.
Gdyby nie hojność króla Karola, Magellan nigdy nie opłynąłby świata dokoła. Wolność pływania i słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Poprawiamy mikrofon, bo zmieniamy miejsce. Łukasz Jankowski, witam państwa raz jeszcze. Oj, późno się zrobiło, 8:46. W studio poseł i zdaje się minister Ireneusz Raś, trzecia droga, PSL, trzecia droga, dzień dobry.
Centrum dla Polski.
Centrum dla Polski, można by długo wymieniać. Wiceminister sportu i turystyki.
Witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora.
To prawda, nie zdementował pan poseł.
Wie pan, żadnego papieru jeszcze w ręce nie mam, więc wolałbym, żeby mnie tak przed czasem nie...
To jest słowo Donalda Tuska. To bardzo twarda waluta pewnie w polityce.
No chyba tak, natomiast poczekajmy kilka dni, może przed świętami już będzie mógł pan redaktor tak się do mnie zwracać.
No jak przed świętami? Dzisiaj ministrowie, teraz potem Donald Tusk wjeżdża do Brukseli, a potem już wiceministrowie.
No tak, wcześniej jeszcze pracujemy, 20, 21, być może 22, przed świętami jeszcze w Sejmie. Kolejne gorące obrady. Mam nadzieję, że te obrady, które przyniosą wiele dobrego.
No to teraz, skoro mamy posła koalicji rządzącej, już ten moment tranzycji się zakończył, już nie trzeba mówić większość sejmowa, można mówić po prostu większość rządząca.
Tak jak mówiliśmy po 15 października.
Tak,
że tak się też, to stanie.
Tak się to stanie, chociaż wiele osób sądziło, gdzie Ireneusz Raś, polski konserwatysta, razem z panem Zandbergiem, z panią Żukowską w jednym rządzie, to nie może być możliwe.
Panie redaktorze, ale mówiłem, jednak się okazało, że to jest cud PiSu, tak? To jest cud PiSu 8 lat
że
stylu.
Wepchnął pana posła w ramiona Czarzastego.
Że doprowadził do tego, że już przed wyborami wszystkie ugrupowania, które określały się jako ugrupowania demokratyczne, pan redaktor pamięta, mówiły o tym, że jeżeli wyborcy tak zdecydują, że wejdą do parlamentu i będą mieć większość, to stworzą większość rządową. No i słowa dotrzymaliśmy. Wiadomo, że są rzeczy, które nas dzielą, ale na pewno te strategiczne nas łączą.
Ale na to powiedział, nie podzielimy się, to jest koalicja na 4 lata. No może nie rządowa, tak mówił, że i ministrowie się do tych 4 lat nie powinni przywiązywać, wczoraj u marszałka Hołowni, kiedy odbierał nominację.
Tak, rotacja jest czymś
ale
naturalnym.
Ale też powiedział o sobie. Nawet w ogóle ta rotacja to jest chyba słowo tego parlamentu, można powiedzieć, bo zrobiło karierę niesamowitą, ale też o sobie powiedział pan premier, że on też się nie przywiązuje do 4 lat, że koalicja jest na 4 lata, ale czy on będzie premierem, to nie wiadomo. O co mogło chodzić panu? Bo Donald Tusk jeszcze w kampanii
skromność.
Mówił, dajcie mi 100 dni, no może 400 dni, wymiotę żelazną miotło wszystko, skromność. Co pisowskie, a potem oddam stery komuś łagodniejszemu.
Skromność, doświadczenie za tym przemawia. No nie wiemy, co przyniesie
jutro, pojutrze. A może kariera europejska o tym
wszyscy mówią. Co niesie kolejny dzień. Może pisać różne scenariusze i może powodować jakieś zmiany, ale myślę, że to było tak trochę dla przykładu dla innych, którzy obejmują te funkcje w rządzie, czy ważne funkcje w parlamencie dla koalicji, żeby się do tego nie przywiązywać, żeby pracować. Ten, kto pracuje, pewnie może tylko awansować, jak dobrze pracuje. Ten, który będzie źle pracował, no to zmienników jest naprawdę sporo, żeby zająć te miejsca i zmienić też jakość. Także on, tak jak pewnie odpowiedzialny lider, chciałby w ten sposób zakomunikować wszystkim, żeby się wzięli do pracy.
Donald Tusk wczoraj w swoim, no nie expose, bo to nie było expose, tylko informacja rządu, szukał jakichś mianowników wspólnych i musiał bardzo szeroko rysować. O demokracji musiał mówić o przywiązaniu do ojczyzny, to tak zarysowany fundament to objąłby pewnie każdego w polskiej polityce.
Jesteśmy w Radiu Wnet, to może też możemy skomentować, że jednak nie bał się zacytować dwukrotnie Jana Pawła II.
Och, to też w roku siódmym chyba cytował raz, o ile pamiętam dobrze, tu długi expose. Teraz dwa razy, nie wiem po co. To jest ciekawe, co był za sygnał. Przypadkiem mu się ułożyło, czy to miało być jakiś element pewnego zwrotu?
Przypadków nie ma, panie redaktorze.
Czyli celowo był dwa razy Jan Paweł II.
Według mnie...
Jaki to był sygnał polityczny?
No właśnie, poszukiwanie tych wartości, które nas łączą, jednak
Jan Paweł
przyznał,
II łączy pana z Czarzastym, panem marszałkiem Czarzastym.
No wczoraj mnie połączył z Donaldem Tuskiem.
No tak, no ale tym samym, ale Donald sygnał. Tusk związał was też z lewicą, która chyba nie była szczęśliwa z tego Jana Pawła II, dwukrotnie wspomnianego, jak patrzyłem.
Ale widzi pan, na tym polega taka moja ocena tego, co wybrał Donald Tusk, że pokazał tą osobę i dalej uważa, że ta osoba, ta działalność, ten człowiek wielki w historii Polski łączy.
A może to jest...
Dzień wcześniej, jak był na lodzi w parlamencie Lech Wałęsa, odnosił się do Lecha Wałęsy. Więc są to historyczne postacie. On powiedział o tym polskim DNA. Zwrócił się do tego, do tej tradycji lat 80. Bardzo dużo mówił o latach 70., 80. Osoba, która go
rok 80,
przedstawiała.
89. To ma być wasze DNA koalicji 15 października. To już nie centrolew, chociaż nie wiem, czy nazwa się przyjmie, bo wczoraj w Sejmie nawet media liberalne jakoś tak starały się inaczej nazwać niż
ktoś w kuluarach powiedział rewolucja październikowa.
Tak, rewolucja październikowa, ale to dlatego, bo jedna posłanka powiedziała koalicja październikowa, no i wszystkim się jednoznacznie. Oczywiście tak. Ta koalicja październikowa, to będzie rewolucja październikowa, bo okej, Donald Tusk z mównicy cytuje Jana Pawła II, a pan będzie wiceministrem w resorcie, którego szefem będzie Sławomir Nitras, który gdzieś swoją wiarę w trakcie walk politycznych pogubił, zmienił, zasłynął cytatem o opiłowaniu katolików z przywilejów. Razem z panem Nitrasem będzie pan poseł opiłowywał katolików.
w resorcie sportu?
Ja się nie wybieram do takiego zawodu i do takich działań.
No ale pana myślę, szef, że pan, no, cytat pan, jest...
pan Nitras już się tłumaczył z tego powodu i nie zamierzam teraz wchodzić w buty jego rzecznika.
Ale to ładny był cytat. No to nie pan powie szczerze, nie, uczciwie, co pan myśli.
Ja uważam, że to było trochę przesadne. Powiem szczerze, że ja walczę w ogóle, nawet jeżeli Sławomir Nitras zmienił swoje poglądy ideowe, ma do tego prawo jako polityk, panie redaktorze.
Ma oczywiście, to jednak, Donald Tusk ja wziął ślub kościelny, ja teraz jestem, nie ja, mówi do ja pomóc jestem, Bóg, więc
ja
też
jestem politykiem, który
zmienia.
Uważa, że trzeba dbać o dobry język w polityce, bo zawsze więcej możemy osiągnąć razem, nawet jak się różnimy, ale rozmawiamy z sobą, szukamy części wspólnej, szukamy tych rzeczy, które nas łączą i je realizujemy w perspektywie długiej, wtedy ten kraj może być silniejszy niż takie właśnie fajerwerki słowne, które powodują na dłuższy czas, że się zajmujemy rzeczami absolutnie dla
no,
mnie
takim fajerwerkiem słownym wystrzelił sobą
jeżeli on wystrzelił, ale na szczęście mam nadzieję, że my się będziemy zajmować nie fajerwerkami, tylko konkretnymi rzeczami dla sportu i
Donald
dla turystyki.
Donald Tusk mówił o wielkiej imprezie. PiS marzył, myślał o igrzyskach olimpijskich, może zimowych, może letnich. Wy się z tego trochę wyśmiewali, a wczoraj Tusk jakby powiedział, że może warto. No.
Pamiętajcie, że Donald Tusk
uwielbia jest, sport, to wiemy wszyscy.
Jest sportowcem. To radanie Gały też w tym brałem udział regularny.
A dobrze grał Donald Tusk? Bo są podzielone zdania. Dziennikarze mówi, uważam, że to trochę tam platformie.
Ja uważam, że na dobrym poziomie amatorskim gra Donald Tusk. Robi to z pasją. Dużo biega.
Lepszym jest politykiem czy piłkarzem?
No oczywiście, gdyby był lepszym piłkarzem, to grałby w Barcelonie albo
a nie byłby po raz
Manchester
trzeci premierem
City.
Polski. No dobrze,
tak,
czyli jest sporto...
politykiem jest lepszym.
Czyli co, ten pomysł, który miał Prawo i Sprawiedliwość, żeby może igrzyska zrobić, to jest ten duży cel. O tym mówił w ekspoze także Mateusz Morawiecki. Co jest ciekawe, to ten jeden szczegół wrócę, był i tu,
tak,
i tu.
Ja wrócę do tego, że my zorganizowaliśmy za czasów Donalda Tuska Euro 2012 i on to doświadczenie dużej imprezy sportowej ma. Natomiast no, trzeba się zdecydować, co nam się opłaca, w którą stronę iść. Czy igrzyska letnie, czy zimowe? Wydaje mi się, że bliżej jesteśmy w sposób naturalny do igrzysk zimowych.
Bo pan jest z Krakowa, to jest jasne. No, no, my z Warszawy woliliśmy letnie, bo może byłyby u was, a zimowe byłyby by u was w Małopolsce. W pełni rozumiem wybór pana ministra, że jednak zimowe.
Możemy w Warszawie zrobić. Przecież Pekin,
zimowe, nie,
przecież to... Pekin był stolicą igrzysk letnich
chyba
i zimowych.
Nie
tak?
Mamy,
pamiętawa?
Chyba nie mamy tylu.
Nie tak dawno
chyba
było
nie
to.
Mamy takiej sumy pieniędzy, żeby zrobić w Warszawie zimowe igrzyska olimpijskie.
Dlaczego?
No, trzeba Pekin, jakiś stok Pekin... wybudować. Górka Szczęśliwicka może nie
Krakowie,
pociągnąć, panie
W Krakowie
pośle.
Też stoku nie ma, więc o miejsce bym się nie bał. Bardziej bym się martwił o to, w jakiś sposób infrastrukturalnie jesteśmy przygotowani i czy to, co trzeba będzie wybudować na taką imprezę, może zostać wykorzystane potem w sposób racjonalny, bo jeżeli mielibyśmy wielki stadion budować tylko na igrzyska, no to byłaby to przesada i to byłoby nieopłacalne, tak bym powiedział.
Wrócę do tego przekonania. Donald Tusk o tym mówił wczoraj bardzo często, w ekspoze chyba dwukrotnie. Mm-hmm. Potem jeszcze u Szymona Hołowni dodał po raz trzeci, że to jest koalicja na 4 lata, że żadnych marzeń to w kierunku PiS-u kierowane nie rozpadniemy się. No ale gdyby tak uczciwie usiąść do stolika i wziąć pana posła, Ardencio, który był gościem przed chwilą, i wziąć pana Czarzastego, to przecież wy byście z Ardanowskim się zgadzali w 90%, no może w 80% spraw, a z panem Czarzastym w 40%.
Znaczy, no... My jesteśmy otwarci jako środowisko trzeciej drogi PSL na współpracę z posłami innych klubów, którzy dzisiaj nie są w koalicji.
No chcecie ich przejmować, to ja wiem, wielkie łowy już się rozpoczęły, to widać.
Nie przejmować. Natomiast no, jeżeli mówimy o budowie wielkiej Polski, a to wiadomo, że są potrzebne różne wrażliwości. Donald Tusk wczoraj mówił, że tą zaletą, ja też uważam, którą ma ta koalicja, która jest taka szeroka ideowo, jest to, że ludzie muszą rozmawiać z sobą. I może tutaj do konsensusu w różnych kwestiach generalnych dojdziemy. Natomiast niewątpliwie uważam, że relacje państwo-kościół, relacje, które są ważne dla wielu Polaków, relacje co do takich postaci jak Jan Paweł II, do pewnych zasad, wartości, no to reprezentujemy w tej koalicji my jako środowisko i na pewno łączy nas wiele z wieloma posłami, którzy mogą dojść do wniosku, że w ramach tych projektów politycznych, w których byli, te wartości były często wystawione na pośmiewisko, a nie na prawdziwą, może nawet nie obronę, tylko takie fajne wspieranie. I uważam, że to jest ta oferta, którą pewnie tutaj w studio, a ja mówię, niedawno był Marek Sawicki, pewnie by to podpisał się pod tym, co ja mówię.
W dniu wczorajszym zresztą siedział tak? Na pana posła na miejscu. No tak jest, panie pośle, albo w dniu przedwczorajszym, ale na pewno w tym tygodniu tak dużo się dzieje, że już czas się, dni z dniem się zlewają, bo wczoraj do późna w nocy Sejm obradował, panie pośle, a zastanawiam się, na ile jest tak, że w tej dużej, szerokiej koalicji wy często będziecie mieli różne głosowania. Często będzie tak, tak, że wy zagłosujecie z PiS-em przeciwko reszcie koalicji. Czy tak się nie zdarza?
No w sprawach tych, które są zaakceptowane w umowie koalicyjnej, no mamy to wyjaśnione, mamy wspólne te celu.
I myślę, w kwestii aborcji na przykład. Zagłosuj tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość.
Kwestia aborcji jest poza porozumieniem jakby w tej koalicji i tym zajmować się jako koalicja nie będziemy. Jeżeli będą wnioski frakcji parlamentarnych ze swoimi pomysłami, to oczywiście my będziemy stanowisko nasze utrzymywać, że kompromis, chcemy powrotu do kompromisu aborcyjnego z 93 roku, tak mówiąc w skrócie.
Panie pośle, to Donald Tusk wymyślił nazwę tej koalicji, koalicja 15 października, a ja wymyślę inną nazwę, koalicja III Rzeczpospolitej. Koalicja, która łączy w sobie wszystkie stare i najświeższe siły obrony Ancien Régime, obrony status quo III Rzeczpospolitej przeciwko barbarzyńcom z PiS-u, którzy chcą tą III Rzeczpospolitą przekuć w czwartą albo w inną. Nie jest tak, że wszyscy się już, że już nie wystarczy SLD, nie wystarczy PSL, nie wystarczy Platforma PSL. Już teraz wszyscy, i SLD, i PSL, i Platforma, wszyscy muszą się scementować, żeby spróbować odnowić system III Rzeczpospolitej i go scementować.
Ale ja nie znam żadnej innej Rzeczypospolitej niż ta trzecia, którą umownie określamy po 89 roku. Jarosław Kaczyński oczywiście...
Ale zna pan Jana Rokitę, zna pan termin Czwarta Rzeczpospolita, zna pan termin Rivinland, zna pan to wszystko, co w roku 2005, czy czemu się buntował i PiS, i Platforma. A Platforma w siódmym przeszła.
Panie redaktorze, ja powiem tak. Drodzy słuchacze,
nie jest tak
afera
trochę?
Rywina z perspektywy tych ostatnich lat PiS-u to jest pikuś naprawdę.
To jest pikuś. PiS jest gorszy niż SLD-ówek.
Znaczy, te mechanizmy władzy, które są odkryte przez ostatnie lata, które były uzasadniane przez pana Kaczyńskiego w ten sposób, że wy może nie wiecie, dlaczego ja tak postępuję i wydaje się to barbarzyńskie, ale ja mam ten dalszy cel, doprowadzenie do ziemi obiecanej. Ja uważam, że w polityce cel nie uświęca środków.
To już na koniec pytanie czysto polityczne. Pan Ardanowski, pan poseł Ardanowski, no, nie wiedział, czy zagłosuje przeciwko Braunowi, czy Bosakowi, czy nie w prezydium Sejmu jako retorsję za działanie posła Grzegorza Brauna, trzecia droga PSL, Centrum dla Polski, jak odpowie na wniosek Lewicy o usunięcie Bosaka, Krzysztofa Bosaka z prezydium.
My popieraliśmy wybór pana Krzysztofa Bosaka.
Tak samo jak PiS.
Jeśli chodzi o wybór do prezydium Sejmu. No, jaki problem Konfederacja ma, to wiemy. No, muszą się z tym jakoś uporać w ten sposób. Ja uważam, że nie mogą akceptować pana Brauna w klubie parlamentarnym.
To myślę, że to jest ta granica. Jeżeli go nie wykluczą, to, no to wy odwołacie.
To sądzę, że nie będzie wyjścia, chociaż ja będę nad tym ubolewał.
I wtedy będzie już...
Ale mam nadzieję, że panowie Mentzen i panowie Bosak i
usunął, chociaż on, pan poseł wie pewnie dlaczego, bo tam klub wisi na włosku, no i właśnie. To ich trochę powstrzymuje, być czy nie być klubem, to
ale,
ważne.
Ale też powiedzmy ale tak, grupa pana Brauna.
Czterech posłów razem z nim.
Czterech posłów, tych trzech innych, chyba nie może akceptować takiego zachowania. No przecież to jest przekroczenie poziomu. Gdyby tam wszedł człowiek, nie poseł, i zrobił to, co zrobił pan Braun, no to już by dawno był aresztowany, zatrzymany, osądzony w opinii publicznej jednoznacznie. Nie może poseł sobie pozwalać na więcej. Przecież poseł powinien dawać przykład.
Nie może, ale tego chyba nie do końca rozumieją posłowie Konfederacji. No i wtedy już ostatnie pytanie, bo czas jesteśmy po czasie, i wtedy wasze prezydium będzie w stanie czystym. Nie będzie nikogo z zewnątrz, będą sami członkowie z sejmowej, rządowej. Zero praw dla opozycji, będzie wtedy cudowna demokracja. W końcu będzie wolność i demokracja.
Prawa opozycji w parlamencie są przestrzegane. Pan Hołownia robi to doskonale, z dużą serdecznością. Byleby tego nie nadużywać, naprawdę, bo...
Nie są, to widać po składach komisji, chociaż Komisja Finansów Publicznych, 7 członków prezydium, 1 z PiSu. PiS nie ma żadnej dużej komisji. Powinien mieć dwie z parytetu.
Bo są wakaty. Nie, w komisji sportu jest wakat. Jeden poseł PiSu objął stanowisko w prezydium, drugi jest wakat. Pewnie dlatego, że teraz ministrowie, którzy przez dwa miesiące udawali, że będą mieć większość, wracają.
Prezydium Sejmu też jest wakat. Jeśli Elżbiety Witek, która teraz...
Czekamy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Jak Prawo i Sprawiedliwość wygra, to nie jest niemożliwe. To wam się odwdzięczy pięknym za nadobny. Wtedy będzie pan poseł w tym studiu płakał, że nie ma nikogo w Prezydium Sejmu. Wtedy przypomnę, trzeba było myśleć w roku 23.
Nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy. Mają swoje problemy, które panie będzie pośle, widać gołym okiem.
To też różni was od Prawa i Sprawiedliwości. Często politycy PiSu mówili, wróćcie do władzy, to jest możliwe, a wy twierdzicie, że będziecie rządzić wiecznie, że PiS do władzy nigdy nie wróci.
Nie sądzę.
PiS był tutaj bardziej pokorny, częściej mówił.
Nie sądzę. Nawet utrzymywali władzę wtedy, kiedy nie mieli większości przez ostatnie 2 miesiące, mówiąc wprost, że taką większość zdobędą. Pamięta pan redaktor wypowiedzi. Wydawało się poważnego polityka Mateusza Morawieckiego.
Przez 8 lat rządów w koalicji PO-PSL też słyszeliśmy, że PiS do władzy nigdy nie wróci, stało się inaczej, więc czas pokaże.
Nie taki PiS.
A to też jest możliwe. Ireneusz Raś.
Być może już nie PiS, tylko...
Tylko Centrum dla Polski.
O!
Ireneusz Raś.
Tak jest. Za chwilę Centrum dla Polski.
Za chwilę wiceminister sportu w rządzie Donalda Tuska.
Dobra puenta.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
9:05. No to co? Będzie ten serwis informacyjny 5 minut później. Tak się zdarza. To był poranek Wnet niezwykły, bo dzisiaj mamy nowy rząd. Wczoraj wybrany, dzisiaj. Już w tej chwili pewnie w pałacu prezydenckim trwa zaprzysiężenie, ale zanim my powędrujemy do pałacu prezydenckiego, to najpierw Jakub Duszak.
Jest niezmiennie 9:05.
Tak, a co powiedziałem?
Dobrze
powiedziałem. A, no dobrze, poprawił mnie Ireneusz Raś. Jakub Duszak, to pamiętam, nawet obudzony w środku nocy, że serwisy najczęściej rano czyta Jakub Duszak, a to jest Radio Wnet, jedyne radio, gdzie serwis może być o godzinie